Już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. To słowa Pana Jezusa z kazania na górze. Kiedyś byłem na rekolekcjach dla księży oazowiczów, rekolekcje w Krościenku nad Dunajcem, tam gdzie jest grób sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. I prowadził je w Oktawie Wielkiej Nocy 2004 wspomniany przeze mnie wczoraj ksiądz Krzysztof Grzywocz, kapłan diecezji opolskiej, który był też moim wieloletnim potem spowiednikiem. I mówił, że o szóstym przykazaniu, nie cudzołóż, że temat szóstego przykazania powinien być często poruszany w rekolekcjach, w rozmowach, bo to, o czym rozmawiamy, rozwija się w nas poprawnie. Często problemy z tą sferą seksualną w nas, w dzieciach, w małżeństwach, w rodzinie wynikają po prostu z tego, że się o tym nie rozmawia. Jeśli z dzieckiem się nie rozmawia poprawnie o tej sferze seksualnej, to ta sfera się nie rozwija dobrze. Jest to jakieś, jak to mówimy, tabu, czy jakaś tajemnica, jeszcze taka grzeszna tajemnica, taka kusząca tajemnica, nie? I wielu z nas chyba tego doświadczało, że uświadamialiśmy sobie gdzieś tam pokątnie od kogoś, prawda? Choć teraz już coraz więcej takich dobrych przykładów, że rodzice rozumieją tę sprawę i mówią z dzieckiem o tym, no skąd się biorą dzieci. No tata i mama się kochają ze sobą, są blisko ze sobą. Cząsteczka taty przechodzi do mamy i następuje poczęcie. Dziecko często nie chce wiedzieć o technikach seksualnych czy o nie wiadomo o czym. Chce po prostu dobrej, rzetelnej wiedzy. Piękny czas w rodzinach wielodzietnych obserwowałem. Mamy neokatechumenat i tam siedmioro, sześcioro, pięcioro dzieci. I potem mama jest w ciąży, prawda, i dzieci wszystkie wiedzą, że już tam ten przyszły Janek, ta Klara jest w brzuszku i tak dalej, się rozwija i już tam kopie, już to, tego. To jest zawsze okazja dla dziecka, żeby rozmawiać. To, co włączone jest w dialog, to rozwija się w nas poprawnie. Nie jesteśmy nemo iudex et causa sua. Nie jesteśmy sędziami w swojej sprawie. Potrzebujemy rozmowy. I pogłębiając właśnie to szóste przykazanie w kazaniu na górze, Jezus mówi, powiedziano przodkom waszym, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, kto pożądliwie patrzy, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. I niektórzy traktują to, mężczyźni, prawda, no bo to tak niby do mężczyzn przede wszystkim się odnosi, ale sfera seksualna dotyczy wszystkich, bo wszyscy jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami. Są dwie płci. Nie ma pięciu płci, albo ileś tam płci, które sobie tam jakaś organizacja wymyśli, prawda. Są dwie płci stworzone. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, uczyńmy mężczyznę i kobietę. I pogłębiając, Jezus mówi, kto pożądliwie patrzy, więc nie każde spojrzenie moje jako mężczyzny, księdza, twoje jako męża, żony na kobietę, na mężczyznę ze strony kobiet jest pożądliwe. No, patrzyłem na kobiety, podobają mi się młode kobiety, ktoś tam się mi spowiada, prawda? No to co, chciałeś z nią współżyć? No nie, tylko tak mi się podobała, bo ma piękną sylwetkę, bo ciało zgrabne, to wszystko. To co w tym złego jest? Że ja jako mężczyzna spojrzę na kobietę, prawda? To co, na basen nie mamy chodzić? Za chwilę się chcę wybrać do waszego tutaj tarnogórskiego, dawno tam nie byłem, parku wodnego, bo mam trochę dnia wolnego i lubię popływać. No to co, to mam klapki na oczy na basenie, bo kobiety porozbierane. No przecież trzeba rozróżnić to, co jest w nas pragnieniem. Miałem myśli nieczyste. No co miałeś takiego myśli? No spojrzałem na kobietę. No widziałem gdzieś tam w filmie jakąś scenę taką miłosną. No i co z tego, że miałeś myśli seksualne? Seksualność jest darem. Mówił wtedy nam bardzo mocno ksiądz Grzywocz. Ja przyznam się, że tak przeżyłem tę konferencję jego wtedy w Krościenku, że po prostu spisałem. To było jeszcze na kasetach takich szpulowych, prawda? I spisałem to wszystko. Mam to w internecie i to nawet jest podpięte pod stronę internetową. Czasem przy okazji spowiedzi to daję link do tej strony internetowej. Proszę sobie tam więcej przeczytać, nie? Co z tego, że ja mam myśli seksualne, że mi się kobiety podobają? No podobają mi się kobiety, podobacie mi się kobiety. No jesteście ładne, piękne i dobrze, że Pan Bóg was stworzył. I odwrotnie, mężczyźni, kobiety mogą powiedzieć o mężczyznach. że ta seksualność jest darem, jest piękną sferą, którą Pan Bóg wpisał w nasze życie. A co innego jest oczekiwanie. A więc patrzę tak, jakbym chciał zgrzeszyć, gdyby była okazja, prawda? Co innego jest pragnienie naturalne, ludzkie. No, takie starsze osoby czasem się spowiadają, prawda, jakieś myśli nieczyste. No dobrze, proszę Pani, żyje Pani, jak Pani jeszcze podobają się mężczyźni, prawda, ktoś przystojny i tak dalej. No, jakieś, no, tak, mamy takie tabu. Kiedyś wygłosiłem tą konferencję w Chełmnie, w domu prowincjalnym sióstr Szarytek. Większość tych sióstr to były właśnie starsze osoby, już po 80 i tak dalej. I najbardziej mi dziękowały za tą konferencję. Szkoda, że nam wcześniej tego ktoś nie powiedział. Że ta sfera nie jest grzechem samym w sobie. Nie? Że to nie jest szatańska wymysł, prawda, ta seksualność. Że to nie jest szatańskie, nie? To nieczyste. Niektórzy takie mają podejście. Albo potem tłumią to w sobie wszystko, nie potrafią porozmawiać o tym, zaakceptować tego, a potem są nerwice natręc. Nie? Potem się spowiadamy, prawda, bo idę i nagle mi się jakieś brzydkie myśli odnośnie Pana Jezusa, Matki Bożej wyobrażam. No bo jak tłumisz, to gdzieś ujdzie, prawda, gdzieś to tam. Z czym innym jest oczekiwaniem. Pragnienia seksualne nie służą tylko temu, żeby realizować je w akcie seksualnym, prawda? Bo wtedy barbarzyństwem byłby celibat kapłański albo ślub czystości, prawda, w stanie zakonnym. Pragnienia seksualne dają klimat ciepła, wrażliwości, więzi. To absurdalne i całkowicie niepoprawne zawęzić potrzeby seksualne tylko do aktu seksualnego, jak to rewolucja seksualna lat 60. chciała. To już ojcowie Kościoła, Jan Kasjan, Maksym Wyznawca wiedzieli, że tak nie jest. To nie jest poprawne. Mam potrzeby, pragnienia, ale nie oczekuję, nie pożądam, nie reżyserujesz sobie sytuacji grzechu, nie? Bo oczekiwania reżyserują, nie? Gdzieś tam już podjąłem taką decyzję. Gdyby była okazja, chciałbym, prawda? Pragnę, ale nie oczekuję. Dziękuję Panu Bogu za to, że jestem mężczyzną, że jestem kobietą, że mam te pragnienia. I już dzisiaj podejmuję decyzję, że nie chcę spełnić moich jakichś oczekiwań. Nie będę podejmował decyzji w chwili, gdy przychodzi możliwość zrealizowania. Zasada pierwsza jakby przy tych problemach, żeby o tym mówić, nie bać się o tym mówić. Zamknięcie w sobie jest od początku złą metodą. Problem takiej przelewającej się seksualności, problem tych nadużyć często seksualnych, o których ciągle gdzieś tam słyszymy, wynika z tego, że ktoś się izoluje, prawda? Z nikim nie porozmawia, nie popatrzy z boku. To jest cud rozmowy, cud dialogu, kiedy mówię, i to, co jest moim problemem, wypowiadane, staje się takim mniejszym problemem. On to, no, posłużę się może moim zegarkiem, ksiądz Grzywosz, jak o tym mówił, tam w namiocie światła, w Krościenku, to mówi, że jak o tym nie mówię innym, a koncentruję się na tym problemie, nie, to problem jest taki gdzieś tam, no jeden z wielu. Ale jak tylko o tym myślę i przychodzę do spowiedzi, mam tylko jeden problem, proszę księdza, z tą masturbacją, z tym autoerotyzmem i ciągle o tym myślę i potem już nic nie widzę, już tylko ten problem jest. Nie? Ktoś przychodzi tylko z jednym grzechem, to ja widzę, że to jest zafiksowane, że to jest złe przeżycie tej sfery. A jak się modlisz? No paciorek tak w drodze do pracy, no. A tak rozważasz Słowo Boże, czy tak na adorację swoim, no nie, tego. Ale ten jeden problem, a Pan Bóg mnie skaże, Pan Bóg mnie potępi. Zacznij się modlić, bracie. Uporządkuj swoje życie modlitewne, swoje życie duchowe. Gdy rozmawiamy, sprawy wielkie stają się małe. Dialog potrafi czasem cofnąć problem, zredukować go do właściwych rozmiarów. Ja miałem takie doświadczenie z tym księdzem Grzywoczem. Jeździłem do niego do Opola przez 10 lat. Prawie co miesiąc i miałem różną listę problemów swoich kapłańskich, duszpasterskich, także w tej sferze seksualnej i wypowiadałem to, nie? Przed nim. On cierpliwie słuchał, nie tylko mówił pięknie o słuchaniu, ale cierpliwie słuchał. Ja zauważałem takie zjawisko, że ja tak w połowie tych moich problemów ja już widziałem rozwiązanie. Po prostu on niewiele musiał mówić. On tylko na końcu tak zapytał o coś, pokutę zadał, jeśli to była spowiedź. I koniec, nie? Wypowiedzenie problemu kapłanowi w spowiedzi, przyjacielowi, no mężowi, żonie. Przecież małżeństwa są po to, żebyście żyli w przyjaźni, nie? Kiedyś taka Patrycja z Tychów, a przed laty było, już teraz będzie dojrzałą kobietą, to jest 20 parę lat temu było. Było spotkanie moderatorek Oazy i ona tak z dziewczynami, to była taka szkoła moderatorek, które prowadziłem w Chorzowie, mówi, moja mama jest moją przyjaciółką. To dziewczyny patrzą na nią, nie? No mama jest moją przyjaciółką. Ja zawsze przychodziłam jako dziecko z wszystkimi problemami do mamusi. A teraz mama, a ona akurat kończyła psychologię. 24 lata miała chyba. A teraz mama też przychodzi się mi poradzić z różnymi problemami do mnie. Tak jak ja przychodziłam do niej. Moja mama jest moją przyjaciółką. Piękne hasło, prawda? Moja żona jest moją przyjaciółką, nie? I często w tych małżeństwach brakuje tego dialogu. Brakuje tej rozmowy. Brakuje chęci wypowiedzenia się, ale także chęci wysłuchania do końca. Mąż mnie nie słucha, ona mnie nie słucha, ona jest zamknięta, on siedzi w necie, on siedzi w tym, on ma swój świat, prawda? Czasem tak jesteśmy blisko siebie, śpimy w jednym łóżku w małżeństwie, a duchowo jesteśmy bardzo, bardzo oddaleni. Dialog ma wartość, jak mówimy psychologicznie, terapeutyczną, leczącą, uzdrawiającą. Coś, co wypowiadam, to już nie jest takim wielkim problemem po prostu. To jest pewien dystans do tego. Nikt za własne włosy się nie wyciągnie z bagna czy jeziora. Jeśli toniesz w jakimś bagnie, potrzebujesz tej linki, potrzebujesz patyka, potrzebujesz dłoni drugiego człowieka. Jak w jakimś bagnie człowiek tonie, potrzebuje kogoś, kto go wyciągnie. Jest takie zdanie, które ksiądz Grzywocz uczynił takim sztandarowym zdaniem. To jest zdanie świętego Jana Kasjana, ojciec Kościoła, V wiek po Chrystusie, 1500 lat temu. 1500 lat temu. Nikomu się nie śniło o psychologii wtedy, o psychoanalizie, o różnych kierunkach. Zdanie brzmi, seksualność porządkuje się w tobie wtedy, gdy wszystko inne jest uporządkowane. Seksualność uporządkuje się w tobie tylko wtedy, gdy wszystko inne jest uporządkowane. Genialne zdanie. Ksiądz Grzywocz mówił, że ze świeckimi terapeutami, psychologami, nawet niewierzącymi, w sensie niepraktykującymi wiary, mówił, o to nam chodzi w terapii często, nie? Że ta seksualność dokładnie na końcu się uporządkuje. Że często błąd polega na tym, że zaczynamy od tej seksualności. No, ktoś ma problem z samogwałtem, z masturbacją, ktoś z autoerotyzmem. Co trzeba zrobić? Może zmienić dietę, mniej ostro jeść, nie chodzić na basen, nie wiem, nie patrzeć, odciąć wszelkie pokusy, prawda? Jakaś taka koncentracja na tym. Zostaw tą seksualność, mówił ksiądz Grzywocz, w spokoju. Ona najczęściej jest dobra. Nie mówimy o sytuacjach, kiedy jest ktoś jakimś dewiantem, czy jakaś jest nadmierna seksualność. To są rzadkie przypadki. Ale normalna seksualność jest darem Bożym, uporządkowana sama w sobie. Zostawić ją w świętym spokoju. To wszystko inne, które trzeba uporządkować, no to jest właśnie zadanie. A więc moja duchowość, moja modlitwa na przykład. Jak twoja modlitwa ogranicza się, bracie, siostro, do Ojcze nas, zdrowaś Maryjo, dziesiątego różańca, to nie jest jeszcze taka głęboka więź z Panem Jezusem, czy z Matką Bożą. Nie? Czy słucham właśnie Słowa Bożego, to co wczoraj mówiłem. Nie? Czy wchodzę w relacje? Czy potrafię rozmawiać z Jezusem jako z przyjacielem? Przyjść do kościoła wcześniej, prawda, by tutaj poadorować Pana Jezusa, czy jak jestem, nie wiem, gdzie w Tarnowskich Górach jest wieczna adoracja, w jakim kościele? Gdzie? W Królowej Pokoju? Nie, w Piotrze Pawle? W Piotrze Pawle, no bo dzisiaj będę w centrum i też dawno nie byłem. W Piotrze Pawle jest wieczna adoracja, tak? Stale wystawiony Najświętszy Sakrament. Dziękuję, to tak przy okazji, nie? Bardzo lubię na dniu wolnym, kiedy nie mam jakichś obowiązków, pójść sobie na godzinę gdzieś tam w Krakowie jestem, czy we Wrocławiu na dniu wolnym, poadorować Pana Jezusa. Nie ma żadnych zajęć, spraw, nie patrzenia na zegarek. Tak spokojnie pobyć z Panem Jezusem, jak z przyjacielem. No właśnie, to duchowość. Musi się uporządkować moja psychika także. Moja akceptacja po prostu mojego temperamentu, charakteru, nie? Bo często te napięcia w nas są, powiedzmy, takie, że owocują jakimś nieuporządkowaniem w tej sferze, nie? Studenci gdzieś tam, studentka, jakaś sesja egzaminacyjna, egzaminy, i też koncentracja potem na swoim ciele, bo gdzieś chcemy odreagować, nie? Umieć jakoś odpoczywać też psychicznie. Tak samo w zakresie cielesności. Piąte przykazanie nie zabijaj, szóste nie cudzołóż. Zachowuj piąte, żeby szóste zachowywać, prawda? A więc nie zabijaj, więc odpoczywaj, nie? Jak ktoś sypia, dzisiaj jest taka mentalność młodych, prawda? Jak z panem Grzegorzem ustalaliśmy temperaturę centralnego ogrzewania, to pamiętam, przed laty pan Grzegorz mówił mi, no trzeba tam na noc, tak można, zwykle 4 stopnie mniej, prawda, zamiast 21 stopni 17, bo tego, ja potem wikarze mówią, księże, już tam potem zimno jest, nie, o 11, o 11, o 12, kochani, powinniście być w łóżeczkach. Po prostu, pod kołderką, a nie siedzieć nad czymś i ten, bo o 6 rano musisz wstać, o 7 rano, jeśli idziesz na 8 do szkoły, albo o 6.30 masz muszę. No to wyspać się. Ksiądz Grzywocz mówił, po pierwsze wyspać się, po drugie relacje z innymi, po trzecie modlitwa, a po czwarte praca. To jest średniowieczna zasada. Wyspać się, relacje, przyjaźnie z innymi, modlitwa, praca. A my to mamy do góry nogami. Nie? Najpierw praca. Odpoczywamy, śpimy po to, żeby pracować. Nie, my pracujemy po to, żeby odpoczywać. Bo celem jest niebo. Jak się modlimy za zmarłych? Wieczny odpoczynek. Tam będziemy odpoczywali. Jeśli ktoś nie umie odpoczywać, to się nie nadaje do nieba. Tak mówię trochę żartobliwie, nie? No bo tam będzie odpoczynek. Jak ja nie umiem odpocząć po pracy, w relaksie, w jakiejś relaksacji, w jakiejś spacerze, w jakiejś lekturze, prawda, duchowej, w jakiejś modlitwie też. Modlitwa też ma być takim odpoczynkiem, prawda? Odpoczynkiem. Mam otworzyć to Słowo Boże i odpocząć przy Bogu. Coś mówił kiedyś kardynał Wojtyła, odpoczynek, nie? Coś począć na nowo, nie? Coś się ma nowe. Celem naszego życia jest odpoczynek, a nie praca. My jesteśmy często pracoholikami, prawda? Jeszcze kurze nie starte, jeszcze w tym garażu trzeba uporządkować, jeszcze te naczynia w zlewie, prawda? Jeszcze do tej zmywarki trzeba dać, jeszcze to, jeszcze tamto. A z mężem nie ma czasu, żeby porozmawiać. Usiądźmy, wypijmy kawę, popatrzmy sobie w oczy, ucieszmy się swoją obecnością, nie? No, musi się wszystko uporządkować w naszym życiu. Seksualność uporządkuje się w nas, gdy będą w nas wypełnione potrzeby więzi, akceptacji, intymności. I to w trzech kierunkach, mówi ksiądz Grzywocz. Do Boga, do drugiego człowieka, do siebie. Potrzeba więzi, no to ta więź modlitewna, mówiliśmy. Ale potrzeba też więzi z drugim człowiekiem, nie? Ja jako kapłan mam przyjaciółkę Basię, prawda? O, jest mężatką, ma męża i dwoje dzieci. Jedno już na swoim, już wnuczką się cieszą, prawda? A Monia jeszcze z nimi jest. Ja co tydzień odwiedzam Basię. Z moją przyjaciółką. Ona mnie kiedyś właśnie skierowała do księdza Grzywocza, bo byłem tak szczery, otwarty, nie? I mąż jest z nami po prostu i to jest moja przyjaciółka. Ja mogę otworzyć się przed nią, mogę o coś zapytać, ona też mnie pyta i tak dalej. Jesteśmy ze sobą w dobrych, bardzo dobrych relacjach. Nie? Ksiądz Grzywocz kiedyś pił kawę w restauracji, w kawiarni w Opolu i z kobietą, z jakąś byłą studentką, którą po wielu latach spotkał. No i ktoś tam, no co to za zgorszenie, nie? Ksiądz pije kawę z kobietą. Nie? No, chore oczy widzą wszędzie chorobę. Nie? Patologia widzi patologię. To jeszcze jutro będę mówił przy okazji czułości. Nie? No przecież to potrzebujemy relacji, potrzebujemy więzi. Kapłan też musi mieć wspólnotę, która go kształtuje. Kiko Arguello kiedyś twórca drogi naukatechumenalnej. Byliśmy w Madrycie przed laty na takiej pielgrzymce, tam śladami świętej Teresy Zawija, z tej Jana od Krzyża. I mówił, kapłanie, jaką masz wspólnotę, która cię kształtuje? Mąż ma żonę, żona ma męża, rodzice i tak dalej. A ty masz jaką wspólnotę, która cię niesie? No to nie możemy być takimi atomami oddzielonymi od siebie. Nie? No. Potrzeba akceptacji też. Potrzeba też więzi z sobą. O, to jest ważna więź. Z Bogiem, z drugim, ale z sobą. Nie? Co to znaczy więź z sobą mam? No, cieszę się sobą też. Kocham siebie. Nie? Bóg miłośnikiem życia, mówiłem przed chwilą w czasie mszy. Bóg mnie kocha. Ja cieszę się, że jestem księdzem. Że mam 61 lat. Pan Bóg mi podarował. Że wczoraj mogłem głosić do was kazanie i niektórzy z was przynajmniej mi mówili, że dobre, że trafiało. No, cieszę się sobą. Zadowolony jestem ze swojego życia, ze swojego istnienia. Nie? To nie jest jakaś przeszkoda dla mnie, ja sam. Ja sam jestem darem dla mnie. Bóg mnie obdarował sobą samym. Ksiądz Styczeń kiedyś, profesor etyk, przyjaciel Jana Pawła II mówił, Bóg mnie obdarował samym sobą. Ja jestem dla siebie darem. Czy ja tak potrafię popatrzeć w lustro i się tak uśmiechnąć? Powiedzieć, jak to dobrze, Manku, że jesteś. Że cię Pan Bóg stworzył, że masz takie oczy, prawda? Już jakieś zmarszczki, prawda? Tu tego. Ale kocham siebie, kocham. Dobra więź z sobą, nie? Akceptacja. No to jest dalej. Bóg mnie akceptuje, jak tego Zacheusza. Bóg zawsze z miłością spogląda. Akceptacja też ze strony innych, nie? Potrzebujemy tej akceptacji. Mąż powinien często żonie mówić, że ją kocha, a żona mężowi, a rodzice swoim dzieciom, a dziadkowie swoim wnukom. Taka sytuacja w Zaniemyślu była. Byłem z taką wspólnotą charyzmatyczną Klucz Dawida na rekolekcjach i rano była fajnie, wspólnota charyzmatyczna, a rano było 40 minut adoracji w ciszy. Taki oazowy namiot spotkania, rozważanie Słowa Bożego, to co wczoraj mówiłem. Nie? Różnie się to nazywa, a właściwie chodzi o spotkanie. My w ciszy, Pan Jezus wystawiony, my w ciszy jesteśmy i taka wnuczka przybiega do swojej babci, nie? Wchodzi, tam taka kaplica, trochę drzwi skrzypiące, ona wchodzi, biegnie tak i tak na niby szeptem powiedziała, wszyscy słyszeli, babciu, ja cię bardzo kocham. No, ja cię też kocham, odpowiedziała babcia i wnuczka sobie poszła tam bawić się z dziećmi, nie? Bo dzieci nie mogły wytrwać na takiej długiej adoracji. Nie? Dziecko przyszło tylko po to, żeby powiedzieć, że kocha bardzo swoją babcię. Taką potrzebę miało. Nie? Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi Pan Jezus. Nie? Potrzeba też intymności. Jeśli ktoś, mówił ksiądz Grzywocz, intymność odnosi tylko do sfery seksualnej, to ma bardzo zawężone pojęcie intymności. Intymność to jest moja duchowość, nie? Ja nie z każdym powiem o tym, jak, nie wiem, swoją modlitwę przeżywam, relacje z Bogiem, swoją spowiedź, prawda? Są pewne intymne sprawy. Ktoś mówi, wstydziłem się, przechodząc obok kościoła, a tam ludzi wokół było, przeżegnać. No dobrze, że się wstydzisz. To jest intymna sprawa, nie? Tak pokazać swoją wiarę. To nie trzeba się wstydzić tego, że się wstydzę, nie? To jest dobra sprawa. Intymność, nie? Skosztujcie i zobaczcie. To jutro będę mówił, chrześcijaństwo jest religią dotyku. Nie? Bóg nas dotknął przez Jezusa, nie? On nas przytula do siebie. Przygarnia nas, kocha nas. Nie? No, a więc nie bronimy się przed tą seksualnością, kochani. Akceptujemy ją. Dziękujemy Panu Bogu. Dziękuję Ci, Panie Boże, że jestem mężczyzną. Dziękuję Ci za tę kobietę. Niektórzy tak mówią. No, zobaczyłem pewną kobietę ładnie ubrana i młoda, wyglądająca, takie zgrabne ciało i tak myślałem, nieczysto, ale potem za chwilę powiedziałem, dziękuję Ci, Panie Boże, że stworzyłeś kobietę. No dobrze, no właśnie. Chodzi o to, żeby nie bać się tej sfery, nie? Nie bać się tej sfery, żeby o niej mówić. Jak mam problemy, to idę do księdza, do spowiednika, do przyjaciela, do męża, do żony. Dzielę się tym po prostu, nie? To nie jest zagrożenie dla człowieka, ale wielka pomoc. Także nie muszę się bronić przed seksualnością, nie? I teraz, jacy ludzie mają najwięcej problemów z seksualnością? No ci, którzy są zamknięci w sobie, bo seksualność mówi, kochaj drugiego, zainteresuj się swoim mężem, żoną, pomyśl o swoich dzieciach, nie? I tak dalej. Nie? Dla mnie to jest niesamowite, jak mi się spowiada ktoś, prawda, mężczyzna i mówi, no siedziałem w internecie, oglądałem pornografię, zaspokajałem się, prawda, a pan jest żonaty, tak. Kocha pan swoją żonę? No kocham swoją żonę. No to współżyje pan ze swoją żoną. No i tu jest często problem, nie? Bo ona nie chce, bo ona odmawia, bo ona nie ma już ochoty, bo to już jesteśmy za starzy na to, bo to, bo tamto. No, jaka chora sytuacja. On ucieka w jakiś wirtualny, sztuczny, grzeszny świat, nie? W tym internecie. A tu ma żywą osobę, kobietę. Przytula pan przynajmniej kobietę. No, no rzadko. Ostatnio jedną kobietę przytuliłem na probostwie. Ja mówię, a mężatka, a ona, i mówię, a mąż cię przytula? Nigdy. Jak to? On przytula tylko pilot z telewizora akurat. On przytula się do pilota z telewizora. Ja mówię, a ja zaraz wyczuwam, jak przytulam kobietę, czy ona chce, pragnie, prawda, czy jest jakaś... No przecież to jest niesamowite dla mnie. No a to ładna kobieta w moim wieku, no ale czuję się jeszcze młodo. No i on przytula pilot. Jutro będę mówił o pani Virginii Satir, o tym przytulaniu się, prawda? No potrzebujemy kontaktu, nie? Seksualność przeszkadza ludziom, którzy mają niskie poczucie wartości, nie? Które mają niskie poczucie wartości, że to jest często to nadmierne zainteresowanie seksualnością wynika z tego, że ja niedowartościowuję swojego życia, nie akceptuję, jestem niezadowolony, niespełniony. I potem gdzieś, prawda, to się przelewa w jakieś tam grzechy, w jakieś tam siedzenie i tak dalej. Nie? To też nie traktować każdego grzechu z tej dziedziny. Kiedyś w tych rachunkach sumienia było tak, że szóste przykazanie i pod spodem, prawda, taki dopisek. Wszystkie grzechy z tej dziedziny są ciężkie. Gravissimum, tam jakaś wielka materia, nie? I trzeba się spowiadać co do liczby okoliczności. No bez przesady. Katechizm Kościoła mówi, gdy chodzi na przykład o masturbację, no że są okoliczności, nawyki, prawda, jakieś zewnętrzne sprawy, które mówią o tym, no jak mężczyzna się w małżeństwie masturbuje, bo żona mu odmawia współżycia, no przecież to może nie jest grzech ciężki nawet, no może nie jest, no. Tak trzeba rozważyć to w sumieniu, prawda, czy rzeczywiście. Bo grzech ciężki jest świadomie, dobrowolnie w materii poważnej, prawda? Nie przestrzegam Bożego przykazania. Ale materia może poważna, ale czy zawsze to jest ta świadomość, ta dobrowolna? Bo ktoś się spowiada, no w nocy mi się coś przysniło i przeżyłam jakieś zadowolenie. No, pani, jak w nocy, w czasie snu, no to dobrze, żyje pani. Jeszcze jest życie i chęć życia. Bo seksualność jest całą energią życiową. Kiedyś ksiądz Grzywocz powiedział takiej kobiecie, że co ksiądz robi z seksualnością, nie? No, skoro nie ma żony i tak dalej. A on mówi, wykorzystuje ją. A przerażona. Ksiądz po domach publicznych chodzi, po klubach nocnych jakiś. Co ksiądz wykorzystuje? Proszę panią, to, że ja głoszę kazanie, głoszę rekolekcje, zaangażowany jestem, piszę artykuły, to jest wszystko energia seksualna w nas. To jest ta energia życiowa. Nie? Jak okaleczony byłby człowiek, kastrat jakiś eunuch, którego by pozbawiono, prawda, tych gruczołów płciowych i tego, to wiemy, że człowiek jest okaleczony. Nie? To jest zranienie. To jest do życia. 5% tej energii jest na współżycie, prawda, które jest przecież no, darem Bożym. Już jak macie dzieci, no przecież no bez współżycia nie byłoby dzieci. Od dzisiaj jeszcze in vitro włazi te różne tam grzeszne praktyki. Człowiek myśli, że wszystko, co może, to jest dobre. No nie wszystko, co można zrobić, co technicznie jest możliwe, jest dobre. Nie? A więc ta seksualność ma służyć naszemu wzrostowi, naszej chęci życia, naszemu pomaganiu. Masz problemy z seksualnością? Zacznij służyć. Otwórz się na żonę, na dzieci, na męża, na wnuki, prawda? Zajmij się drugim człowiekiem, bo to jest ta koncentracja tej sfery, to jest ten egoizm, nie? To jest to koncentrowanie się na sobie. A ja mam koncentrować się na służbie, tak jak Jezus, który przyszedł nie żeby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Szóste przykazanie. Gdyby Pan Bóg chciał, żeby to była najważniejsza sprawa w naszym życiu, to dałby na pierwszym przykazaniu. Ale mamy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, nie zabijaj, odpoczywaj, troszcz się o siebie, prowadź dobry, zdrowy tryb życia. Oczywiście, że jedzenie może tam jakoś wpływać na naszą seksualność, prawda, jakieś ostre przyprawy i tak dalej. No to musi być zharmonizowane, nie? Więc podziękujmy Bogu za naszą energię życiową, nie? Za naszą seksualność, że jesteśmy kobietami, mężczyznami, że mamy takie troszkę inne psychiki, prawda? Że jak to ktoś powiedział kiedyś w podręczniku Przysposobienie do życia w rodzinie. Kobieta jest jak szyba w całości. Nie? Jak w jakiejś dziedzinie uderzysz, zranisz, no to wszystko się wali. Nie? A mężczyzna jest jak witraż. Witraż się uderzy kamykiem, no to jedna szybka wypada, nie? A reszta tam może jakoś funkcjonować. Ale mamy odmienne podejście do różnych spraw, ale to jest nasze bogactwo. Nie? To jest nasze bogactwo. Ta intuicja kobieca, której nie ma mężczyzna, to widzenie pewnych spraw, których on nie widzi, a znów to poczucie bezpieczeństwa, które daje mężczyzna kobiecie, prawda, rodzinie, dzieciom swoim. No to jest przepiękne uzupełnianie się. Nie? Po to nas Pan Bóg stworzył do wspólnoty. Oddajmy się może na końcu tych słów tej konferencji Matce Bożej, Matce pięknej miłości, która pięknie przeżywała swoją kobiecość, swoje macierzyństwo z Jezusem i z Józefem, prawda? Oddajmy się tej, która prowadzi nas do Jezusa. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.